Środa samorządowa w Radiu Doksa.
Wracamy do debaty samorządowej. Wcześniej pani wójt Izbicka mówiła o funkcjonowaniu zespołu placówek oświatowych na terenie gminy. Te placówki były zblokowane niejako w jeden zespół, ale tak jak przed przerwą pani wójt zaznaczyła, to się skończy, panie kuratorze. No właśnie, skończy się, bo jest niezgodne z prawem, jak zrozumiałam, tak?
Tak, nie można łączyć w zespół szkół tego samego typu. To jest ta przeszkoda. Zresztą sprawa miała swój też finał i w sądzie. Także tutaj wiemy, na czym stoimy. No i to się skończy po prostu, tak jak pani wójt powiedziała. Natomiast co do uzupełniania etatu, to organ prowadzący proponuje uzupełnianie etatu, więc nauczyciel albo przyjmuje takie rozwiązanie, albo nie przyjmuje i zostaje na mniejszym wymiarze. I też chciałem przypomnieć, że tak dyrektorzy szkół ponadpodstawowych też nie będą mieli takiej swobody w przydzielaniu godzin ponadwymiarowych, ponieważ to też określają przepisy oświatowe, że od przyszłym roku tych nadgodzin nie będzie można dawać, więc to też jest jakaś furtka i ukłon w stronę tych nauczycieli, którzy będą zagrożeni utratą pracy ze szkół gimnazjalnych.
Panie kuratorze, ale jakby nawiązując do tego wszystkiego, zarówno to, co pan powiedział, jak i samorządowcy, to można wywnioskować, że mimo wszystko to, co najtrudniejsze we wdrożeniu reformy, no jeszcze przed nami, bo być może organizacyjnie, czyli jeżeli mówimy właśnie o budynkach, to te roszady pomiędzy szkołą podstawową a budynkiem gimnazjum już się zakończyły, albo wkrótce się zakończą, to mimo wszystko chociażby kwestie etatów nauczycieli, no dopiero przed nami.
No to jest, czy ja wiem, czy co najgorsze, to przed nami dopiero. To jest kwestia też odpowiedzialności dyrektora, jego polityki oświatowej, tej, którą teraz prowadzi, kadrowej i tej, którą wcześniej prowadził, bo mamy do czynienia z różnymi sytuacjami, gdzie we wcześniejszych latach dyrektor jakoś nieodpowiedzialnie zatrudniał i znalazł się w takiej sytuacji, że teraz rzeczywiście ma tam iluś nauczycieli wychowania fizycznego i nie ma co z nimi zrobić, bo są też takie przypadki. Więc jeżeli ktoś pozamykał sobie gdzieś tam wszystkie furtki, wszystkie drogi, zatrudniał nieodpowiedzialnie od razu na umowy na czas nieokreślony, bo reforma to jest jedno, ale my też jako województwo potężne problemy z tym niżem demograficznym mieliśmy już wcześniej i tutaj trzeba było takiego takiego...
Nałożyła się reforma i do tego niż demograficzny, jakby stąd to wszystko generuje problemy.
Tak, myślę, że przede wszystkim jednak sprawa niżu i tutaj takiej właśnie trochę wizjonerskiej potrzeba było postawy dyrektora, który był w stanie sobie zaplanować jakoś to zatrudnianie, bo tak jak pani mówi, pani wójt, są urlopy dla poratowania zdrowia i ten mechanizm też tak od lat gdzieś tam już funkcjonował, że no, nie chcę mówić na głos niektórych takich rozwiązań. Samorząd ma jakieś tam swoje, czy dyrektor szkoły, narzędzia, ale powiedzmy sobie szczerze, że no... Trudne są gdzieś tam do wykorzystania takiego skutecznego. No nie można zablokować komuś prawa pójścia, skorzystania z tego urlopu. No taki, no jest, właśnie, taki jest przywilej. Trudno się też temu dziwić. Inne przywileje mają, inne służby, tak, czy mundurowe. Trudno mieć do nich o to pretensje, tak? Że taki przywilej jest, więc trudno się też dziwić, że nauczyciele z niego korzystają. Ja mimo wszystko jestem optymistą i wierzę, że tutaj w mądrość samorządów i w odpowiedzialność dyrektorów co do prowadzenia prawidłowej polityki kadrowej. I myślę, patrząc też na to, dzisiaj nawet przed wyjściem tutaj specjalnie spojrzałem na naszą bazę ofert pracy, to z jednej strony gdzieś tam mamy w tym nauczaniu początkowym jeszcze te luki, te takie puste roczniki, ale patrzyłem, że bardzo dużo brakuje właśnie nauczycieli do nauczania wczesnoszkolnego, do wychowania przedszkolnego. Także szkoły szukają przedszkola i ja myślę, że to no też jest zawsze jakiś ruch kadrowy, ktoś odchodzi na emerytury. Także no to jak to wszystko się weźmie pod uwagę, no myślę, że można być jednak jakimś optymistą.
To porozmawiamy o pieniądzach, szanowni państwo, bo reforma zawsze koszty generuje, ale w ogóle oświata dla samorządów jest niezwykle kosztowna, bo to znaczne wydatki budżetowe właśnie oświata zajmuje. Więc nawiązując do Głuchołaz, panie burmistrzu, jak to wygląda? To znaczy z jednej strony... Czyli jakie koszty reformy, to znaczy, czy macie to konkretnie policzone, ile wdrożenie reformy kosztowało, no i w ogóle o jakich wydatkach oświatowych rozmawiamy?
Szanowni państwo, trudno jest dzisiaj dokładnie wyliczyć koszty, dlatego jeżeli mieliśmy klasy gimnazjalne i szkoła będzie na bazie gimnazjum, to wiadomo, że przynajmniej część pomocy dydaktycznych na pewno jest odpowiednia. Oczywiście muszą być ciągle unowocześniane, to jest normalna kolej rzeczy. Podstawy programowe też wymuszają nowy dobór, czy też podręczników. No to akurat to jest kwestia to innego dofinansowania, ale też lektur, wyposażenia klas opracowni. Jeżeli tworzymy nową szkołę, to przecież wiadomo, to są klasy pierwsze, drugie, trzecie, nauczanie początkowe zupełnie innym charakterem, wyposażenie tych gabinetów, klas pod kątem małego dziecka. Mieliśmy przecież i radosną szkołę, place zabaw, wszystko po kolei i to są koszty, jeżeli tworzy się nowa szkoła. Natomiast wystąpiliśmy do ministerstwa o pomoc finansową, tak jak chyba każdy samorząd, na utworzenie nowych gabinetów. Taką pomoc otrzymaliśmy. Natomiast to nie do końca rozwiąże wszystkie problemy, bo wyliczyć, właściwie to na pewno jestem w stanie wyliczyć to w ciągu 2 lat, ale poczekajmy jeszcze ten jeden rok, żebyśmy definitywnie wiedzieli, co z kolejnym budynkiem. Bo szanowni państwo, to naprawdę nie jest łatwo nam, samorządowcom, tłumaczyć, że reforma została zaplanowana, znikają gimnazja, a mieszkańcy mają pretensje do nas. Ja na swoim barku odczułem, że likwidujemy gimnazjum. My zawsze mówimy, gimnazjum przestaje istnieć zgodnie z reformą i tak dalej. My niczego nie likwidujemy, ono się wygasza. Ale nie, bo wy likwidujecie szkołę, to naszą szkołę. I teraz każdy ruch, który chcemy zrobić w tym kierunku, to jest obrona murów. Chcieliśmy zrobić dom dziennego pobytu, ale nie, tam to jest miejsce dla szkoły, tak? Chcieliśmy zrobić poprzez możliwość ze środków europejskich rewitalizację części Starego Miasta w jednej szkole. Całkowicie budynek piękny, socjalny, ale nauczyciele mówią, że ten budynek jest tylko oświatowy i nam rodziców poprzez podpisy zablokowano przeniesienie do, moim zdaniem, do innego budynku, który by spełnił wszystkie kryteria. Także to są problemy, z którymi my się borykamy. Oczywiście mieliśmy gimnazja super wyposażone, tak, wyremontowane obiekty, bo reforma gimnazjalna to nie jest rok, dwa. I trzeba po prostu z tym żyć, tak? Natomiast myślę, że obiekty nie zmarnują się, będą miały wykorzystanie oświatowe, ale to trochę jeszcze poboli. I wydaje mi się, że tu jest sedno sprawy. Kończąc jeszcze, mieliśmy w każdej szkole też ze środków ministerialnych gabinety medyczne. No, to jest kilka takich rzeczy i wyposażone biblioteki i w ogóle pracownie. No, to trzeba to wszystko teraz poskładać.
To jest zarzut, który się często pojawiał w tej dyskusji, jeżeli chodzi o wdrożenie reformy oświaty, że decyzja ministerialna została podjęta niejako ponad głowami samorządowców.
I teraz
jakby
kończąc,
tak?
Bo chcę, żeby państwo też zabrali głos. Dostaliśmy pieniądze na termomodernizację, wybór obiektu. Każdy wymagał termomodernizacji. Wybieramy obiekt, który jeszcze nie był połączenia szkoły podstawowej z gimnazjum, nowej szkole, ale od razu poszedł taki bodziec, aha, to już żeście wiedzieli, że tam będzie szkoła, tak? No, ale to są takie bolączki nasze, o których też warto wiedzieć.
No, oświata to jest trudny obszar dla samorządów, trudny i kosztowny. Panie prezydencie, zapewne pan mi też powie, że trudno wyliczyć koszty reformy.
Ale ja cały czas podkreślałem, że my jakichś wielkich wydatków związanych z samą reformą, samą reorganizacją nie będziemy ponosić i podkreślałem to już na samym początku, kiedy padły te informacje o tym, że nastąpi taka reforma i że ona będzie tak wyglądać. Dokonaliśmy takich obliczeń i widzieliśmy, że akurat w tym przypadku nie będzie w przypadku Kędzierzyna-Koźla jakichś wielkich kosztów. Ale zgadzam się tutaj z panem burmistrzem. Problem problem pojawił się w momencie, kiedy no, gimnazja przestały istnieć i faktycznie mieszkańcy nie do końca rozumieli, że to nie jest tak, że to samorząd dokonuje likwidacji tych gimnazjów i budynki stały się sensem istnienia szkół. My też mieliśmy taki problem, zresztą pan kurator znał ten problem.
Tak, to znowu wiąże się z tym, że oświata jest drażliwym tematem, po prostu dla kontaktach samorząd-mieszkaniec.
Dlatego, że mieszkańcy i wszyscy traktują szkoły jako nie tylko miejsce edukacyjne, ale traktują to jako miejsce społeczne, jako miejsce kulturalne. Jako
no i nie
miejsce...
ma się co dziwić, prawda?
Tak, oczywiście, że tak to nie jest nic złego. Mhm. Natomiast budynek zaczyna stanowić wartość samą w sobie i ta walka o budynek rodzi ze sobą no, taką niedobrą atmosferę społeczną, a to się nie przekłada także na edukację. Ja tylko powiem jedną rzecz. Abstrahując od kosztów, które ponosimy, czy też mniejsze, czy większe, abstrahując od tego, jak bardzo skutecznie poradziliśmy sobie z reorganizacją, bo myślę, że skutecznie, zresztą ja cały czas podkreślam, że ta współpraca wszystkich była...
I że strach miał wielkie oczy jednym z
tak, to ja cały czas sobie zadaję jedno podstawowe, proste pytanie. I ja nie umiem sobie odpowiedzieć na nie. Nie rozumiem, dlaczego myśmy te gimnazja zlikwidowali. Nikt mi nie udzielił odpowiedzi na to pytanie. To jest takie, ja wiem, no, w tym naszym gronie samorządowym absurdalne pytanie. Ja nie znam ani jednej dobrej odpowiedzi, co to dało, co to merytorycznie dało.
Panie kuratorze, to może podejmie się pan odpowiedzi na to trudne pytanie zadane przez pana prezydenta. Dlaczego?
Ja bym musiał długo mówić na ten temat.
Bo
Ja już dużo na ten temat wypowiadałem, nie wiem, czy tutaj zdążę w pięciu zdaniach. Ale da się
tak jednoznacznie odpowiedzieć, przynajmniej spróbujmy.
Znaczy, da się odpowiedzieć, ale tak to musi być dłuższa odpowiedź.
Znaczy, rozumiem, że jest to
ja nie mogę
złożona.
Tego tak spłaszczyć. Tak, ja się nie podejmę, żeby to w kilku zdaniach odpowiedzieć
na to. A kluczowy argument, panie kuratorze, to przynajmniej kluczowy argument za. Jeden.
No nie można jednym argumentem tego określić, bo tu trudno nawet wartościować te argumenty. No ja je mam, ale to ja sobie z panem prezydentem porozmawiam, jak będziemy mieć więcej czasu.
Ale co, dla dobra uczniów, tak?
No można tak
może
powiedzieć.
Może ja się też załapię na to spotkanie, bo ja dobrze, też nie znam dobrze, odpowiedzi na to dobrze.
Ale panie kuratorze, to może
ja w niektórych miejscach musiałem, że tak powiem...
To może jeszcze trzeba mimo wszystko takie spotkanie dla samorządowców organizować, które przekonają wykonawców niejako tej reformy.
Pani redaktor, to nie o to chodzi. Ja się tutaj pytam jako nauczyciel w tej chwili, nie jako, bo pełniąc funkcję prezydenta, czy tak jak myślę i pan burmistrz, i pani wójt, my tu świetnie organizacyjnie z panem kuratorem.
Sobie.
Tak, i ta współpraca jest taka pełna. Rzeczywiście na każde pytanie, które zadawaliśmy w sensie właśnie tej reformy, otrzymywaliśmy odpowiedź. To nie o to chodzi. Ja jako nauczyciel zadałem sobie pytanie i nie dostałem odpowiedzi. To znaczy nic mnie nie przekonało jako nauczyciela. To mówię w tym kontekście.
No dobrze, to ja powiem tylko, że no może tak, jakie przesłanie jest. No oczywiście chodzi o jakość kształcenia, ogólnie mówiąc. Natomiast co do jeszcze...
Czyli w ośmioklasowych szkołach podstawowych jakość nauczania będzie lepsza, aniżeli 6
lat. I też ja cały czas podkreślałem i na spotkaniach też, że my się skupiamy, większość właśnie osób, czy to związki zawodowe, czy często samorządy skupiały się na gimnazjach. No bo jakby tutaj one wypadały z tego systemu. Ale trzeba reformę rozpatrywać w całym systemie, bo to jest i kształcenie zawodowe, nie tylko tak, że to jest tylko to,
no
że
tak, likwidujemy, no my na poziomie tutaj
zmienia się dużo innych rzeczy i zmienia się też co do jakości. Mhm. Przede wszystkim chodzi o jakość tego kształcenia docelowo. Mhm. Tak mogę powiedzieć w jednym zdaniu.
Zapytam panią wójt a propos finansów jeszcze. Oświata kosztowna dla każdej gminy od tych najmniejszych po największe.
Znaczy, no niewątpliwie jest kosztowna, niemniej jednak w związku z tą reformą no nie mogę powiedzieć, żebyśmy ponieśli jakieś bardzo wielkie koszty. Oczywiście związane to było z dostosowaniem tych kolejnych klas, ale budynki zagospodarowane będą także, także nie mogę w tej chwili konkretnej kwoty podać, ale nie są to jakieś olbrzymie kwoty, oprócz tych, które są ponoszone na urlopy dla poratowania zdrowia, bo te koszty też są po stronie gminy, a one jednak są spore, nie? Mhm. Bo tutaj panie, które się spodziewają dzieci, to one po pewnym czasie są na garnuszku tak zwanym przysłowiowym ZUS-u i to już nas nie dotyczy. Niemniej jednak te urlopy dla poratowania zdrowia są po stronie gminy. Ogromnym kosztem dla gminy, no ale to też już było i przed reformą, są wszystkie zajęcia, które musimy dla dzieci zapewnić, a one są związane z opieką, z orzeczeniem poradni. No to są bardzo duże koszty. Czasami się zastanawiam, czy nagle przybyło tak dużo dzieci, które mają jakieś dysfunkcje.
Czy raczej na pewne kwestie bardziej kładzie się nacisk,
no,
tak?
Czy, ja nie wiem, dlaczego tak jest, ale jest na pewno coraz więcej tych dzieci, które wymagają jakichś dodatkowych godzin. Staramy się to jakoś organizować, to co się da, na przykład logopedię grupową, która tam może obejmować trójkę czy tam piątkę dzieci. No ale to i tak nie rozwiązuje tego problemu tak, żeby to nie były takie duże koszty. Ale to tego rodzaju koszty to one już były i przed reformą. Ja tylko mówię, na to zwracam uwagę, że są to bardzo duże koszty i ciągle ilość tych osób wymagających tych dodatkowych godzin, ona ciągle wzrasta. Nie?
Panie kuratorze, też tak na przyszłość, ale a propos finansów. Jeżeli chodzi o modele finansowania oświaty właśnie, mówimy o subwencji, która jak wiadomo idzie za ucznię, mówimy o tym, że samorządy mimo wszystko coraz więcej do tej oświaty muszą dopłacać. Więc o jakim modelu na przyszłość finansowania oświaty możemy rozmawiać? Bo ja pamiętam kilka miesięcy temu też z panem miałam okazję rozmawiać i pan mówił, że ministerstwo zastanawia się nad zmianami. Więc na jakim etapie obecnie jesteśmy?
Znaczy tak, no mamy ustawę o finansowaniu zadań oświatowych. Ona trochę dużo tam jest zmian.
Czy sprowadza się to do tego, że więcej pieniędzy ministerialnych, centralnych, państwowych będzie kierowanych właśnie dla samorządów na utrzymanie tych wydatków oświatowych, czy mimo wszystko samorządy z własnych pieniędzy będą musiały wykładać?
Na przestrzeni tego roku i teraz przyszłego subwencja będzie większa o blisko 3 miliardy, więc generalnie więcej tych pieniędzy do samorządu trafia. No są też te programy, o których tu pan burmistrz wspomniał. Jest i aktywna tablica i teraz te pracownie przedmiotowe. No to są kolejne pieniądze. Dla rodziców jest oczywiście dobry start, ale jeżeli mówimy o modelu finansowania, no to dyskutowany był model taki, żeby dofinansowanie było na oddział większe, nie tylko na ucznia, tak? Bo mamy w tej chwili tych wag na ucznia już bardzo dużo. To pamiętam przy pierwszym rozporządzeniu to było chyba 14 wag, w tej chwili
znaczy
mamy coś koło 70.
Są to niezwykle skomplikowane wyliczenia, tak?
Też nie da się tak od razu przejść z tego modelu takiego, tego wagowego tylko i wyłącznie na oddział, bo tu też nie o to chodzi. No ale przedefiniowany jest oddział mały, bo to też o szkoły małe chodzi przecież. W małych miejscowościach są dodatkowe wagi i na nauczanie indywidualne pojawiło się. Zresztą ja taki postulat sam zgłaszałem, żeby gdzieś to ująć, bo to też w ciągu roku pojawiało się i nie było nic. No, żeby cokolwiek chociaż na to było. My w szkolnictwie zawodowym rozbite na branże, bo oczywiście nie każdy zawód jest tak samo kosztochłonny. Wcześniej mieliśmy tylko zawody medyczne wyodrębnione.
A przecież jednym słowem rozumiem, panie kuratorze, że te modele finansowania i uzgodnienia jakichś konkretnych dopiero przed nami, tak?
Znaczy, część już znalazło odzwierciedlenie w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych i w rozporządzeniu na ten rok, jeżeli chodzi o podział subwencji. Kolejne rozporządzenie będzie znowu określać jeszcze co do na przykład zawodów, nowe zawody, które będą trochę inaczej liczone. I tutaj na przykład w tym obszarze, no to też będzie uzależnione od rynku pracy, także też te rozwiązania, które wiążą się z dotacjami dla szkolnictwa niepublicznego, które tak naprawdę finansuje subwencji samorząd. A co do jakości kształcenia w szkołach niepublicznych niektórych, zwłaszcza tych dla dorosłych, można mieć wiele zastrzeżeń i chodzi też o to, żeby ten system uszczelnić, żeby pieniądze nam na niektóre rzeczy nie uciekały. Czy nieuzasadnione wysokie wagi w niektórych przypadkach, na przykład no nie będę mówił głośno, ale no jest jeszcze, trzeba to wszystko przejrzeć. To jest niesamowicie drobiazgowa praca taka mrówcza.
Na ten rok jest
więcej pieniędzy płynących bezpośrednio do samorządów. To zapytam samorządowców króciutko, bo mamy dwie minutki, powiedzmy.
Globalnie, bo ja patrzę na...
Czy te pieniądze, czy te większe pieniądze są odczuwalne? W sensie strumień pieniędzy ministerialnych płynący do samorządów w oświacie, czy jest widoczny w tym roku w Głuchołazach?
Znaczy ja wspomniałam na tych programach dodatkowych jak najbardziej, bo to widzimy, piszemy projekt, składamy i są pieniądze. Natomiast no nie ukrywajmy, że poza szkołami mamy jeszcze przedszkole oświatowe, które są zadaniem gminy. I tutaj w przypadku gminy Głuchołazy no do samych przedszkoli my dokładamy ponad 3 miliony złotych, plus do szkół podstawowych drugie 3. To jest kwota 6 milionów złotych, którą nam brakuje. Ktoś powie, źle wydatkujecie. Nie wydatkujemy źle. Idealny model, kończąc, to by było, gdyby ministerstwo pokrywało płace, wszystko związane z zatrudnieniem nauczyciela, a my damy sobie radę w 100% z dobrym utrzymaniem i wyposażeniem.
Kędzierzyn Koźle.
Zgadzam się tutaj z panem burmistrzem w 100%. Taki model byłby świetny, dlatego że my 36 milionów dokładamy, czyli znacznie więcej i to rodzi ze sobą także większe dotacje dla szkół stowarzyszeniowych. Ja podkreślam, myślę, że ministerstwo, ja zresztą rozmawiałem z dyrektorem, który przygotowywał ten projekt na temat takiego wskaźnika, który określa, jaka dotacja dla tych szkół stowarzyszeniowych. I tu się okazuje, że no, bierze się pod uwagę, jeżeli samorząd więcej wydatkuje, to musi zapłacić też więcej tym szkołom i one nagle mają bardzo dużo pieniędzy, nie wiem, o wiele więcej niż szkoły.
Czyli 6 milionów Głuchołazy, 36 Kędzierzyn-Koźla i Zbicko?
My około 3. Ale my jesteśmy bardzo małą gminą i tutaj trzeba porównać to do budżetu, który posiada gmina. Ale ja jeszcze chciałam powiedzieć,
ponad 70
bo ja mam takie zestawienie od pierwszego roku, jak zostałam wójtem, robię sobie takie zestawienie co roku, ile mnie kosztowała oświata dodatkowo. I mam to rozdzielone na przedszkola i na szkoły i powiem szczerze, że mimo różnych programów, z których korzystamy, bo realizowaliśmy też programy ministerialne, wcześniej już na duże kwoty, bo na prawie milion złotych, to nigdy jeszcze się nie zdarzyło, żeby nie dopłacać do tej subwencji. Zawsze tak jest, że żeśmy do tego po prostu dopłacali. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć o tym, że mówili się tutaj panowie o tych szkołach stowarzyszeniowych i to właśnie też była jedna z przyczyn, która mnie, że tak powiem, skłoniła do tego, żeby zrobić zespół w 2010 roku, kiedy zagrażała likwidacja tych dwóch małych szkół podstawowych i kiedy środowisko domagało się tego, żeby te szkoły zostały, bo to jest nie tylko ta edukacja, ta szkoła, ale to jest miejsce też wielu spotkań, rozgrywek, różnych innych imprez dla wsi, które się na terenie tych szkół odbywają i bardzo mi zależało na tym, żeby jednak tego nie likwidować, bo później trudno, że tak powiem, odtworzyć to na nowo i przeżywałam coś takiego, bo miałam czteroosobową klasę wówczas. Tak, ale dotrwała, już teraz wyszła do gimnazjum, już jakoś żeśmy to przeżyli. Niemniej jednak teraz jestem bardzo z tego zadowolona, że wtedy podjęłam taką decyzję, że utworzyłam ten zespół, nie zrobiłam szkół stowarzyszeniowych i nie zlikwidowałam tego.
Jednym słowem o oświacie moglibyśmy długo rozmawiać.
Tak,
na pewno
także
o finansowaniu oświaty, bo tych pieniędzy zawsze będzie za mało. Tak, jak ze służbą zdrowia, zawsze pieniędzy to będzie...
Subwencja jest tylko jednym ze źródeł finansowania.
No więc właśnie. Ale do oświaty nie musimy stać w kolejce.
O, tak, to prawda. I kończymy, optymistycznie kończymy. Brygida Pytel, wójt Izbicka, dziękuję pani wójt.
Dziękuję bardzo.
Wojciech Jagiełło, wiceprezydent Kędzierzyna-Koźla, dziękuję. Michał Siego, polski kurator oświaty, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Oraz Edward Szupryczyński, burmistrz Głuchołaz.
Dziękuję bardzo.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.